Naszym gościem jest doktor habilitowana Sabina Pieróżek-Nowak, Stowarzyszenie dla Natury Wilk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
Pozwoliłem sobie do pani zadzwonić, dlatego że w ostatnich dniach mieliśmy dość, wydaje nam się, nietypowe wydarzenie, jeżeli chodzi o zwierzę, które w nim brało udział. Z kanału portowego w Łebie wyłowiono, uratowano płynącego tam wilka. Moje zdziwienie wzbudziły jakby dwie okoliczności tego zdarzenia. To znaczy, po pierwsze, wilk w kanale portowym nie zdarza się dość często, a po drugie, raczej wilka kojarzyłem z słodką wodą niż ze słoną. Co pani zdaniem tam się mogło wydarzyć, że to zwierzę trafiło do kanału portowego? W porcie morskim w końcu.
Znaczy, dla wilków nie jest niczym nadzwyczajnym przepływanie przez różne cieki wodne. Wilki są w stanie przepływać Wisłę i to wielokrotnie. Wszelkie rzeki, jakie po drodze podczas dyspersji, czyli wędrówki, taki wilk spotka, ale też w obrębie własnego terytorium wilki często przepływają rzeki czy jakieś odnogi rzek, żeby dostać się w miejsca, gdzie jest większa populacja dzikich zwierząt kopytnych, które są ich zdobyczami. Także mamy takie wilki, to wilki z obrożami, które regularnie 2-3 razy w tygodniu przepływają duże cieki wodne. Natomiast ten wilk prawdopodobnie też ma taki obyczaj, to znaczy pewnie należy do grupy rodzinnej, która użytkuje terytorium mające w swoim obszarze właśnie ten, nie tyle, ale po prostu łebę, czyli jakby ten ciek wodny, który potem przekształca się w kanał. I prawdopodobnie po prostu jakiś zbieg okoliczności spowodował, że zniosło go w obszar, gdzie ten kanał jest już po prostu z obu stron wybetonowany. Czyli te brzegi, na które wydostawał się w miejscu, gdzie one są łagodne, przeistoczyły się w betonowe brzegi i tam już nie dał rady. I to spowodowało, że po prostu wiele, wiele godzin próbował się wydostać z tego cieku wodnego, a w końcu mu się udało, ale przy pomocy ludzi.
Taką hipotezę możemy założyć, że on po prostu sobie, jak zwykle, przekraczał sobie rzekę, przepływał ją, czy też mógł się zapędzić za jakimś zwierzęciem?
To znaczy, raczej ją przepływał jak co dzień, natomiast przepłynął ją w miejscu, w którym był większy nurt albo warunki atmosferyczne spowodowały, że po prostu zniosło go w ten obszar już wybetonowany. Trudno nam powiedzieć, gdyby miał wtedy obrożę telemetryczną, widzielibyśmy znacznie więcej. Teraz już ma i coraz więcej dowiadujemy się o nim.
Na szczęście załoga jachtu Sylwiana go zauważyła, uratowała go z pomocą obsługi bosmanatu portu w Łebie. Muszę przyznać, że budził ten wilk dość sympatyczne wrażenie na zdjęciach, natomiast widać było, że był straszliwie wymęczony i wyziębiony, bo okrywano go tam kocem, żeby doszedł do siebie. Z tego możemy też wnioskować, że on był w tej rzece czas dłuższy.
Tak, wszystko wskazuje na to, że pływał wiele godzin, ponieważ, jak powiedziałam, wilki często przepływają cieki wodne i są bardzo dobrymi pływakami. Ten musiał przeżyć naprawdę wiele dramatycznych momentów i to tak naprawdę był ostatni moment, kiedy można go było uratować. Tam potem było jeszcze wiele, wiele zabiegów wykonanych przez lekarzy, weterynarii, techników medycznych. Kiedy został przekazany do Słowińskiego Parku Narodowego, w zasadzie był prawie nieprzytomny. Potem dzięki pomocy pana lekarza weterynarii z Łeby, pana Jacka Woronowicza i Katarzyny Lesner z Fundacji dla Dzikich Zwierząt Larus. Dzięki ich zabiegom, kroplówkom, o ogrzewaniu tego zwierzęcia dostał leki najróżniejsze i to pozwoliło mu powrócić do dość dobrego stanu, co potem udało się wykazać dzięki temu, że został uwolniony po założeniu obroży telemetrycznej członek naszego stowarzyszenia, pan dr Maciej Szewczyk z Wydziału Biologii na Uniwersytecie Gdańskim przyjechał w to miejsce, też tam uczestniczył w akcji ratunkowej i założył mu obrożę.
Proszę powiedzieć, czy z takiej obroży, rozumiem, że to jest obroża z nadajnikiem GPS, która pozwala lokalizować położenie zwierzęcia, to wynika, że wilki wędrują dużo na pewnym obszarze, poruszają się w ramach jakiegoś swojego terytorium, czy zapuszczają, potrafią się zapuszczać gdzieś nieco dalej?
Znaczy, są dwie kategorie wilków. Są wilki, które są po prostu członkami grupy rodzinnej, I to jest większość populacji tego gatunku, czyli wilki generalnie żyją w grupach rodzinnych. W takiej grupie jest para rodzicielska oraz jej potomstwo z poprzedniego roku i z obecnego sezonu. I takie wilki po prostu tworzą grupę, która żyje na jednym obszarze, na tak zwanym terytorium. To terytorium bronią przed sąsiadami, przed innymi grupami wilczymi. I w obszarze tego, w obrębie tego terytorium, które jest ogromne, bo to jest około 300 kilometrów kwadratowych, 250-300, zależy od warunków lokalnych, prawda? Kilometrów kwadratowych, czyli taka to jest powierzchnia jak cała Warszawa, gdzie żyje 2,8 miliona ludzi. Trzeba sobie to uzmysłowić, czyli na takim jednym terytorium żyje jedna grupa rodzinna. I ta grupa rodzinna po to, żeby racjonalnie na tym obszarze polować, użytkować zasoby pokarmowe, prawda, które tam występują, czyli po prostu populacje saren, jeleni i dzików, bardzo intensywnie wędruje w obszarze tego terytorium. No i w różnych miejscach poluje, tam gdzie akurat jest możliwość znalezienia jakiejś potencjalnej zdobyczy. Żeby ten obszar użytkować, oczywiście w takim świecie, z jakim mamy obecnie do czynienia, takim zdominowanym przez człowieka, no muszą te zwierzęta wielokrotnie przekraczać obszary, które są mniej bezpieczne, które są właśnie ciekami wodnymi, które są nawet takimi kanałami wybetonowanymi, które naprawdę trudno przekroczyć. Muszą przekraczać drogi bardzo ruchliwe. Wiele grozi im niebezpieczeństw podczas po prostu zwykłego, codziennego funkcjonowania. No i tak się właśnie zdarza, że niektóre z tych wilków albo wpadają pod samochody, albo w różne tarapaty związane z naszą intensywną aktywnością, no i z ogromnym zaludnieniem, bo trzeba pamiętać, że w Polsce mamy 122 osoby na 1 km². 300 km² mamy raptem kilka wilków, 5-6 w zależności od tego, jak duża jest grupa rodzinna. Więc to tak naprawdę my zdominowaliśmy ten świat, a wilki starają się go użytkować, wykorzystywać do życia, unikając nas ludzi, nie zawsze im się to udaje. Te wilki właśnie terytorialne, które żyją w grupach rodzinnych, i mamy taki część tej populacji, 20%, tak mniej więcej szacujemy, to są wilki, które są w trakcie dyspersji. Co to oznacza? To znaczy, że wędrują w poszukiwaniu partnera albo partnerki i swojego miejsca. To są wilki, które najczęściej są bardzo młode, opuszczają grupę rodzinną jako w takim wieku nastoletnim, jeśli takie kategorie ludzkie do tego przyłożymy, czyli kiedy mają 1,5 roku, 2 lata, i próbują właśnie przez ten zdominowany przez ludzi świat się przedrzeć w poszukiwaniu drugiej połowy, no i własnego miejsca do życia.
Pani doktor, proszę mi powiedzieć, bo odnoszę wrażenie, nie jestem specjalistą, to pani jest specjalistką w tej dziedzinie. Czy populacja wilków w Polsce w ostatnich 10 latach jakoś gwałtownie wzrosła, czy to jest wciąż ten sam poziom, ale po prostu my się częściej natykamy na te zwierzęta?
Gwałtownie może nie, może to jest złe słowo. One po prostu wracają na obszary dzięki ochronie gatunkowej w 1998 roku wprowadzonej w całym kraju. Dzięki ochronie gatunkowej wracają na obszary, gdzie dawniej występowały. Natomiast w międzyczasie tych obszarów zostały po prostu usunięte, wytępione, wystrzelane, wcześniej wytrute. Różne metody były stosowane wobec wilków, ale generalnie starają się wrócić na te obszary, gdzie dawniej występowały. W międzyczasie te obszary zostały mocno zmienione przez nas ludzi. Dlatego osiedlając się w jakichś miejscach, no nie do końca zdają sobie sprawę z zagrożeń i z różnych niekorzystnych zmian, które w tych miejscach nastąpiły. A ponieważ my ludzie mamy w swoich kieszeniach fantastyczne narzędzie dokumentowania obecności wilków, czyli po prostu telefon komórkowy, który zwykle zawiera aparat i możemy robić zdjęcia, kręcić filmy. Dlatego wszelkie spotkania z wilkami są tak dobrze dokumentowane i udostępniane publicznie, że wydaje nam się, że ich jest strasznie dużo, tych spotkań. A tak naprawdę dawniej też one się zdarzały, tylko wiedział o tym zaledwie, prawda, nasz znajomy, prawda, z którym rozmawialiśmy, czy po prostu najbliższa rodzina. Dlatego to wrażenie narasta, ponieważ w mediach coraz więcej pojawia się informacji o spotkaniu z wilkami. Natomiast faktem jest tak, że ta populacja zajmuje obszary, z których została usunięta i rozszerza się zasięg wilka w Polsce. Natomiast zagęszczenia nie mogą być większe niż dawniej z uwagi na to, że po prostu są mechanizmy, które te zagęszczenia ograniczają.
To o ile mamy teraz więcej, pani doktor, ile teraz mamy więcej wilków niż powiedzmy 5-10 lat temu? To jest wzrost 10-20%?
To proszę o to zapytać Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. To jest instytucja, która zgodnie z prawem jest odpowiedzialna za monitoring gatunków chronionych i oni taki monitoring prowadzą lub powinni prowadzić i to jest jakby najlepsze źródło informacji.
Pytam panią, bo dlatego, że jak pytałem w Słowińskim Parku Narodowym, to jeszcze 10 lat temu mówiono mi, że może czasami tam się coś przewinęło, co wyglądało jak wilk. A teraz naukowcy tutaj z parku mówią wprost, że mamy dwie rodziny, watahy, to też chciałem zapytać, czy jeszcze się używa tego sformułowania wataha. Mniej więcej, kilkanaście, może 20 sztuk. Stąd pytam o to, czy rzeczywiście jest zaobserwowany w świecie naukowców jakiś wzrost liczby tych osób.
To znaczy, tak jak powiedziałam, w związku z tym, że wzrasta zasięg występowania tego gatunku, to wzrasta też liczba, prawda, osobników, bo wzrasta nam po prostu liczba rodzin wilczych, które osiedlają się w różnych miejscach, w różnych siedliskach. I to jest jakby prosta kalkulacja, prawda? Im większy obszar zasiedlony przez wilki, tym większa ich liczba, prawda? Natomiast zagęszczenia nie są jakieś szczególnie większe. Czyli jakby dla lokalnych warunków, jeśli osiedli się już grupa wilcza, to ona będzie na tym terenie, prawda? Chyba, że zdarzy się coś, jakieś nielegalne działania, nielegalne odstrzały, kłusownictwo, które spowoduje, że ta grupa zniknie, rozpadnie się, wilki odejdą. Pierwszy raz tropiliśmy grupę wilczą, która już miała szczenięta w 2014 roku w Słowińskim Parku Narodowym. Te badania kontynuujemy. Teraz pan dr Maciej Szewczyk realizuje tam projekt naukowy polegający na tym, że prowadzi badania genetyczne, badania nad dietą. Jeśli ten wilk okaże się stałym mieszkańcem tego obszaru, ten, który kilka dni temu miał tak nieprzyjemne zdarzenia, to będzie to też połączone z badaniami telemetrycznymi, ponieważ to on założył obroże jako członek Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Taką mamy zgodę ze strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zakładanie obróż takim właśnie wilkom, które ratujemy z opresji. Natomiast faktycznie pojawiła się druga grupa, ale to nie są takie grupy, które jakby wszystkie swoje funkcje życiowe realizują na terenie parku, ponieważ park jest zbyt mały, żeby służyć jako obszar obejmujący dwa terytoria wilcze, prawda? Jeśli powiedziałam, jedno terytorium wilcze to jest 250-300 km kwadratowych, to wilki muszą operować na znacznie większym terytorium. Ta grupa rodzinna musi także penetrować sąsiednie obszary w poszukiwaniu pokarmu albo żeby wychować szczenięta.
Jak pytałem pracowników parku, to oni tak umownie powiedzieli mi, wie pan, jedna grupa jest po lewej stronie rzeki Łeba, druga po drugiej stronie i tak to sobie mniej więcej identyfikujemy. Ale jeszcze ostatnie pytanie, które się pojawia u naszych słuchaczy często. Czy człowiek powinien się obawiać spotkania z wilkiem, czy raczej nie? Bo jeden z pracowników parku, wrócę do tego, mówił mi, że kiedyś pewna grupa wilków go obserwowała, szła za nim, podążała w pewnej odległości, aż nie wsiadł do samochodu i nie odjechał. W związku z tym, z tego można by wyciągnąć takie wnioski, że raczej wilki potrafią być ciekawskie niż niebezpieczne dla człowieka, czy to jest zbyt pochopny wniosek?
Wie pan, moje doświadczenia moich współpracowników, a my naprawdę intensywnie w obszarach, gdzie mamy świadomość, że wilki są od nas w odległości kilkunastu metrów. Nigdy przez 20 parę lat nie zdarzyły nam się żadne złe przygody z wilkami pod kątem takiego personalnego naszego zagrożenia. Wilki się po prostu boją ludzi, starają się ich unikać, ale ten świat zdominowany przez ludzi im na to nie pozwala. I często tak jest, że zazębiają się pory naszej aktywności z aktywnością wilczą. Czasami one po prostu gdzieś się, prawda, zapędzą za zdobyczą i pojawiają się blisko jakichś osiedli ludzkich, bo i zwierzęta kopytne tu właśnie przy ludzkich osiedlach znajdują najwięcej pokarmu, najwięcej pożywienia. To są uprawy, to są sady, wszystko to, co służy jakby tą dodatkową bazą pokarmową dla nich. Ale te ale takich niebezpiecznych zdarzeń, no po prostu jest, to są po prostu jakieś ułamki procenta. To nie wilki są najbardziej niebezpiecznymi zwierzętami, najbardziej niebezpiecznymi zwierzętami w naszym kraju, biorąc pod uwagę o liczbę jakichkolwiek wypadków. Trzeba pamiętać, ile corocznie zdarza się pogryzień ludzi przez psy. A nikt nie traktuje psa jako zwierzę niebezpieczne, prawda? To znaczy takie ogólne postrzeganie psa to jest nasz przyjaciel, a nie niebezpieczny osobnik. Znacznie więcej jakiejś sytuacji niebezpiecznej zdarza się z dzikami, zdarza się z różnych... A, biorąc pod uwagę, ile jest naprawdę ofiar i to takich poważnych chorób i nawet ofiar śmiertelnych, no to kleszcze są w tym kraju najbardziej niebezpieczne. Na świecie najwięcej wypadków zdarza się z udziałem dzikich kotów drapieżnych, prawda, i niedźwiedzi. Teraz niedawno mieliśmy przypadek, jeśli chodzi w Polsce, jeśli chodzi o niedźwiedzia, to prawda, poturbowanie przez niedźwiedzicę leśnika w Bieszczadach. Więc chociaż ludziom się wydaje, że wilki są niebezpieczne, to tak naprawdę one nie są niebezpieczne. Boją się ludzi, starają się nas unikać, nie zawsze im się to udaje, ale zawsze w końcu odchodzą i nie robią ludziom krzywdy. Trzeba po prostu jakby mieć tego świadomość i nie ulegać jakimś takim powszechnym poglądom i panice.
No pewnie gdzieś tam pokutuje w nas takie przeświadczenie, że wilk jest zły, to może z bajek wynika bardziej niż z rzeczywistości.
Tak, dokładnie. To jest to, co nam wtłoczono w głowy przy pomocy bajek.
A o czerwonym kapturku,
tak? Sympatia do niedźwiedzi wynika z tego, że najczęstszą dziecięcą przytulanką, pluszakiem jest po prostu miś. I tak się buduje, prawda, te dorosłe już poglądy przez te wspomnienia z dzieciństwa.
Bardzo pani dziękuję. Doktor habilitowana Sabina Pieróżek-Nowak, Stowarzyszenie dla Natury Wilk, Uniwersytet Warszawski. Bardzo pani dziękuję za tę bardzo ciekawą opowieść. Kłaniam się i do usłyszenia.
Do usłyszenia.